spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Kolejne nasze spotkanie w roku świętym, w roku jubileuszowym. W tym roku często wracamy do bulli Ojca Świętego Franciszka, bulli ogłaszającej trwający rok święty. I w tej bulli Ojciec Święty wspomina pielgrzymkę do siedmiu kościołów Rzymu. W czasie naszego ostatniego spotkania byliśmy przy świętych drzwiach, w czterech bazylikach większych, w czterech bazylikach papieskich. To są te cztery kościoły i oprócz tych czterech bazylik jeszcze do tych siedmiu najważniejszych kościołów Rzymu należy Bazylika Krzyża Jerozolimskiego, w której to bazylice już byliśmy, Bazylika Świętego Wawrzyńca za murami i Bazylika Świętego Sebastiana za murami. Za murami to znaczy za tymi murami, które zostały wybudowane pod koniec III wieku naszej ery. Szanowni Państwo, pielgrzymka do siedmiu kościołów to jedna z najbardziej znanych form pobożnościowych dawnego Rzymu, którą prawie obowiązkowo kultywowali wszyscy pielgrzymi przybywający kiedyś do wiecznego miasta. Ta pielgrzymka polegała na nawiedzeniu w ciągu jednego albo maksymalnie dwóch dni tych siedmiu głównych bazylik Rzymu, które przed chwilą wymieniłem. I choć ta tradycja była znana już w średniowieczu, to jednak nowożytnym inicjatorem tej pobożności, nawiedzenia tych siedmiu kościołów w Rzymie, był święty Filip Nereusz, florentczyk, który żył w XVI wieku, zasłynął jako apostoł Rzymu. Przybył do wiecznego miasta, aby tutaj przede wszystkim pomagać pielgrzymom, aby razem z nimi się modlić, aby razem z nimi nawiedzać kościoły wiecznego miasta. I tak Filip Nereusz w Wielki Piątek 1540 roku zorganizował razem ze swoimi uczniami pierwszą procesję pokutną do tych siedmiu najważniejszych świątyń miasta. Filip Nereusz założył takie Stowarzyszenie Życia Apostolskiego. Często należący do tego stowarzyszenia nazywają się oratorianami, a to zgromadzenie, to stowarzyszenie najczęściej określamy od imienia założyciela jako zakon, jako Stowarzyszenie Filipini. Niedaleko w Gostyniu jest dom, jest kościół, w którym pełnią posługę duchowi synowie świętego Filipa Nereusza. Święty Filip Nereusz jest pochowany w Rzymie, w pięknej bazylice, przy jednej z głównych dróg, mianowicie przy ulicy Wiktora Emanuela, niedaleko kościoła świętego Jana Chrzciciela, tego kościoła florentczyków, o którym kiedyś wspominaliśmy, a działalność tego świętego również z tym kościołem była związana. Dzisiaj wybieramy się do Bazyliki Świętego Sebastiana za murami. Najlepiej pojechać tam autobusem numer 118. Możemy siąść przy Koloseum albo przy Placu Weneckim i jadąc autobusem jedziemy wzdłuż murów tych aureliańskich i jest brama Świętego Sebastiana i wjeżdżamy na słynną ulicę Via Appia. Ta ulica, szanowni państwo, ta budowa tej drogi została rozpoczęta w roku 312 przed naszą erą, a rozpoczął budowę tej słynnej drogi Apiusz Klaudiusz, zwany cenzorem. Ta droga została skończona w roku 290 przed naszą erą, potem była rozbudowywana, przebudowywana, także ta droga bardzo słynna, bardzo znana, jest nazywana królową wszystkich dróg Rzymu i ta droga rozpoczynała się tutaj w centrum Rzymu, przy Forum Romanum, dalej przy Cyrku Wielkim i prowadziła na południe Italii, poza Rzym, aż pod Neapol i tam skręcała na wschód i ciągnęła się aż do wybrzeża Adriatyku, zapewniając morskie połączenie Rzymu z Grecją i z różnymi rzymskimi posiadłościami na wschodzie. Kolejni władcy rozbudowywali i upiększali tą słynną drogę, między innymi cesarz Trajan, Hadrian, czy później Septymiusz Sewer. Cesarz Trajan, za jego urzędowania droga została wybrukowana. W XIX wieku odrestaurowano stary szlak i przywrócono mu dawną świetność. Dziś jest jedną z atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Ponadto droga ta uchodziła za jedno z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców Rzymu. Tutaj Rzymianie spacerowali, nie tylko Rzymianie, ale i przybywający turyści. Była to też główna aleja cmentarna. Wzdłuż niej wznosiły się pomniki grobowe, monumentalne grobowce największych rodów rzymskich. I tutaj tradycje tych pochówków przejęli również chrześcijanie. To właśnie przy tej drodze, niedaleko stąd, znajdują się najstarsze i najpiękniejsze katakumby. Katakumby świętego Kaliksta i katakumby świętego Sebastiana. Tą drogą wyruszały legiony rzymskie na wschód, powracały stamtąd wojska, przemieszczali się kupcy, podróżni, posłańcy cesarscy. Ta droga była też świadkiem najazdów będących przyczyną upadku imperium i jego stolicy. Historia kościoła wiąże jeszcze z Via Appia zakończonym męczeńską śmiercią powrotem świętego Piotra do Rzymu około 64 roku. Znamy tę historię zapisaną w tradycji kościoła. Święty Piotr apostoł, uciekając z Rzymu przed prześladowaniem chrześcijan, spotkał na tej drodze Jezusa. Piotr zapytał wtedy mistrza: Quo vadis, Domine? Dokąd idziesz, Panie? A Jezus miał odpowiedzieć: Idę do Rzymu, aby zostać powtórnie ukrzyżowany. Tak upomniany Piotr zawraca i udaje się z powrotem do Wiecznego Miasta, aby podzielić los prześladowanych chrześcijan. Wkrótce zostaje ukrzyżowany. Jezus znika, ale pozostaje odciski swoich stóp na kamieniu. I na tym miejscu spotkania Piotra z Panem Jezusem zbudowano najpierw niewielki jednonawowy kościół, tak aby ten kamień z odciśniętymi stopami Pana Jezusa znajdował się wewnątrz tego kościółka. Obecnie w tym kościele jest replika tego kamienia. Natomiast oryginalny kamień znajduje się w Bazylice Świętego Sebastiana, do której właśnie się udajemy. Kościół, który najczęściej nazywa się kościołem Quo Vadis, mieści się w miejscu dawnej świątyni z czasów przedchrześcijańskich, gdzie tutaj zatrzymywali się podróżni, aby dziękować bóstwom za szczęśliwy powrót do miasta. Pierwsza chrześcijańska świątynia pojawiła się tutaj w IX wieku, a obecny kościół pochodzi z lat późniejszych, z końca może nawet XVII wieku.
Nie pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać, pomódl się za lato i zapachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? Quo Vadis Domine.
Szanowni Państwo, to ten kościół zainspirował Henryka Sienkiewicza do napisania powieści Quo Vadis. Henryk Sienkiewicz kilka razy był w Rzymie i pod koniec XIX wieku, chyba był to dokładnie rok 1879, poznał Henryka Siemieradzkiego, słynnego malarza. Wspominaliśmy o tym wielkim mistrzu, kiedy byliśmy w kościele polskim świętego Stanisława w Rzymie. I właśnie Henryk Siemieradzki był jakby przewodnikiem dla Henryka Sienkiewicza, kiedy zwiedzał wieczne miasto. I kiedy przechodzili Via Appia, Siemieradzki opowiedział Sienkiewiczowi tę historię związaną ze spotkaniem Piotra z Panem Jezusem. Oczywiście Henryk Sienkiewicz doskonale znał i interesował się historią starożytnego Rzymu, czytał dzieła Swetoniusza, Tacyta, ale tutaj właśnie ten spacer tą ulicą Via Appia jakby zachęcił, zainspirował napisanie tej powieści. I w kościele tym, w kościele Quo Vadis, znajduje się niewielki monument dedykowany Henrykowi Sienkiewiczowi. Od roku 1978 tutaj w tym kościele pełnią posługę polscy Michalici. To była taka decyzja Pawła VI krótko przed jego śmiercią. Naprzeciwko kościoła widzimy bramę prowadzącą na duży plac, ogród, i przez ten ogród przechodząc dojdziemy do katakumb świętego Kaliksta. Zauważamy tutaj napis po prawej stronie, że katakumby znajdują się w odległości 1000 metrów z tego miejsca. My jednak kierujemy się dalej Via Appia do Bazyliki Świętego Sebastiana. To jeden z najbardziej słynnych męczenników wczesnochrześcijańskich. Przyszedł na świat na terenie dzisiejszej Francji. Urodził się w rodzinie chrześcijańskiej. Wykształcenie odebrał w Mediolanie. Wstąpił do gwardii cesarskiej w Rzymie. Co go skłoniło, aby opuścić Mediolan i przybyć do wiecznego miasta? Ano właśnie, chciał pomagać prześladowanym chrześcijanom. Chciał im nieść różnoraką pomoc, także duchową. Odwiedzał chrześcijan w więzieniach. Na prowincji te prześladowania chrześcijan były mniej krwawe. Najbardziej krwawe, najbardziej dotkliwe prześladowania były oczywiście w stolicy cesarstwa, w Rzymie. Aby jakoś skuteczniej pomagać chrześcijanom, to właśnie wstąpił do gwardii cesarza Dioklecjana. Cesarz Dioklecjan nie podejrzewał, że Sebastian jest chrześcijaninem. Nawet zyskał sobie wielkie poważanie u cesarza, u jego towarzyszy, których też zaczął pouczać o Chrystusie i przyczynił się do nawrócenia wielu pogan na religię chrześcijańską. Większa część przyjaciół Sebastiana już poniosła śmierć męczeńską. Wtedy Sebastian już nie mógł dłużej ukrywać swojej wiary, swojej miłości do Chrystusa, wierności Jego Ewangelii. Dlatego przyznał się do tego, że jest chrześcijaninem. Wskutek tego popadł w niełaskę cesarza i Sebastian został skazany na śmierć. Wyrok śmierci mieli na nim wykonać strzelcy mauretańscy, którzy przeszyli go wieloma strzałami i pozostawili na miejscu męki, sądząc, że Sebastian już nie żyje. Pewna chrześcijanka o imieniu pewnie Irena, pragnąc go pochować, zauważyła, że ten człowiek jeszcze żyje. Zaniosła go więc do swojego domu razem z pomocą służących i tam Sebastian miał powrócić do zdrowia. Chrześcijanie prosili go, aby teraz się ukrywał, aby nie pokazywał się publicznie. On jednak nie posłuchał swoich przyjaciół i pokazał się cesarzowi Dioklecjanowi, który po raz drugi skazał go na śmierć i tym razem kazał go zabić maczugami w jego pałacu. Cesarz Dioklecjan rządził cesarstwem na przełomie III i IV wieku i to właśnie w tym czasie poniósł męczeńską śmierć święty Sebastian. Sebastiana wrzucono do kanału ściekowego. Jest taka też historia, że Sebastian miał się ukazać innej chrześcijance Lucynie i miał wskazać miejsce, gdzie znajduje się jego ciało. I ta pobożna kobieta miała to ciało odnaleźć i złożyć na cmentarzu właśnie przy Via Appia. I tu przy tej drodze na cmentarzu został pochowany Sebastian, męczennik. Kult świętego Sebastiana bardzo szybko się rozszerzył. W różnych miejscach wybudowano kościoły ku jego czci. W wielu kościołach są kaplice, ołtarze jemu dedykowane. Jest też jednym z 14 orędowników w nieszczęściu. Te kościoły, te różne ołtarze są dowodem wdzięczności za opiekę, jaką lud chrześcijański zawdzięcza świętemu Sebastianowi, są dowodem wielkiej ufności w jego cudowną moc. Może tylko przypomnijmy, że święty Sebastian jest również patronem kaplicy w Bazylice świętego Piotra w Watykanie. W tej to kaplicy jest grób świętego Jana Pawła II. Tutaj ten grób znajduje się od początku maja roku 2011, kiedy to Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym. I przechodzimy dalej. Zatrzymujemy się przy Bazylice Świętego Sebastiana, urokliwy dziedziniec. Rozglądamy się, piękna zieleń naokoło, ulica Via Appia, miejsce, w którym spotykają się dzisiaj Rzymianie, spacerują. I tu, w tym miejscu, już w III wieku zbudowano dwie małe kapliczki poświęcone świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. W roku 258 przeniesiono na to miejsce ciała obu świętych, aby uchronić ich przed zbezczeszczeniem przez pogan. Na początku IV wieku, po edyktach mediolańskich, gdy ciała świętych apostołów Piotra i Pawła wróciły na swoje pierwotne miejsce, to tutaj na polecenie cesarza Konstantyna zbudowano pierwszy kościół. Początkowo był dedykowany właśnie apostołowi Piotrowi i apostołowi Pawłowi. To było pierwsze wezwanie tej świątyni, nawiązujące do kultu obu apostołów, który rozwijał się w tym miejscu. Pierwsza ta konstantyńska bazylika miała trzy nawy, poprzedzona była wielkim atrium i fragmenty tej antycznej architektury po dziś dzień można odnaleźć w bazylice. I tutaj też w katakumbach jest umieszczona inskrypcja, która głosi: tutaj niegdyś przebywali święci Piotr i Paweł. Kiedy pod koniec III wieku lub na początku IV pochowano świętego Sebastiana, to zarówno cmentarz w tym miejscu, jak i bazylikę dedykowano temuż świętemu. Bazylika świętego Sebastiana. Na początku IX wieku szczątki świętego Sebastiana zostały przeniesione do bazyliki świętego Piotra w obawie przed najazdem Saracenów. Bazylika została w części zniszczona i odbudowana jeszcze w tym samym wieku, pod koniec tego wieku, kiedy papieżem był Mikołaj I. I też ten papież tu przy tej bazylice założył klasztor. Najwcześniejsze wzmianki, pochodzące co prawda dopiero z XII wieku, przypisują, że tą bazyliką zarządzali kanonicy laterańscy. Później natomiast papież Honoriusz III, wspominaliśmy o tym papieżu przy okazji chociażby świętego Franciszka z Asyżu, to ten papież troskę duszpasterską tutaj polecił zakonowi cystersów. Tutaj też papież w tym miejscu, papież Honoriusz III, w 1218 roku sprowadził relikwie świętego Sebastiana właśnie z bazyliki świętego Piotra i konsekrował ponownie ołtarz. Na początku XVIII wieku ten kościół stał się kościołem parafialnym, a w XIX wieku bazylika została zlecona zakonowi franciszkanów i do dzisiaj franciszkanie pełnią tutaj posługę duszpasterską pośród parafian, ale również i pośród pielgrzymów, którzy licznie tutaj przybywają. Już teraz, na początku roku świętego, z tego co słyszałem, niektóre parafie z okolic Rzymu organizują taką pielgrzymkę do siedmiu kościołów, no i między innymi do tego kościoła do bazyliki świętego Sebastiana. Ten szlak siedmiu kościołów jest dosyć długi, ponieważ To jest odległość około 25 kilometrów. Najczęściej te pielgrzymki wychodzą z Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie poprzez bazyliki większe i te kościoły, o których wspomniałem, Bazylikę Krzyża Jerozolimskiego, Świętego Wawrzyńca, i tutaj najczęściej jest zakończenie tej trasy pielgrzymki do siedmiu kościołów Rzymu. Szanowni Państwo, stoimy przed tą bazyliką. Obecny wygląd uzyskała w XVII wieku. Doszło do renowacji tej bazyliki na zlecenie kardynała Scipione Borghese. O tym kardynale też wiele razy wspominaliśmy. Obecna fasada została wykonana w roku 1613. Składa się z portyku z trzema łukami opierającymi się na jońskich kolumnach granitowych pochodzących z pierwszej budowli z czasów Konstantyna Wielkiego. Dzisiejsze wnętrze bazyliki jest jednonawowe, pokryte drewnianym stropem. Wchodzimy do wnętrza tego kościoła, bazylika jednonawowa, nakryta drewnianym stropem. Sufit dekorowany jest postacią świętego Sebastiana oraz herbami kardynała Scipione i papieża Grzegorza XVI. Po prawej stronie widzimy pięknie podświetloną niszę, a w niej znajduje się ostatnie dzieło, jakie wykonał Lorenzo Bernini, Salvator Mundi, Zbawiciel Świata. Dzieło to zostało wykonane w 1679 roku, kiedy już Lorenzo Bernini miał 80 lat. I to dzieło, ta rzeźba została zapisana w testamencie królowej Szwecji, Krystynie Wazówne. Już wspominaliśmy o niej, bo to jest jedna z tych kobiet, która została pochowana w Bazylice Świętego Piotra. Dzieło zaginęło w XVIII wieku i dopiero zostało odnalezione w 2001 roku w klasztorze przylegającym do Bazyliki Świętego Sebastiana. Jest to piękna rzeźba, wysokość jej to ponad 100 cm. Znajduje się po prawej stronie, zaraz przy wejściu do bazyliki. Kolejnym miejscem jest kaplica relikwii, zbudowana w 1625 roku. Jak sama nazwa wskazuje, wewnątrz przechowywane są ważne relikwie, m.in. kolec z korony cierniowej Pana Jezusa, część ramienia świętego Andrzeja Apostoła, jest tutaj też relikwia świętego Fabiana papieża, głowa świętego Kaliksta, świętego Stefana, jest tutaj ramię świętego Rocha, ale też jest relikwia świętego Filipa Nereusza, który często tę bazylikę odwiedzał. Tutaj też znajduje się strzała, która przeszyła świętego Sebastiana oraz część kolumny, do której był przywiązany. W centralnej części kaplicy wyeksponowany jest kamień z odciśniętymi stopami Chrystusa. Tam w kościele Quo Vadis, o którym przed chwilą mówiliśmy, jest kopia tego kamienia, a tutaj jest oryginał. Kolejnym miejscem jest tutaj antyczne wejście do katakumb świętego Sebastiana. Widzimy tutaj piękne freski, Bóg Ojciec i Święci. Następny fresk to fresk świętego Hieronima i dochodzimy do ołtarza głównego. Główny ołtarz wykonany z sarkofagu pochodzącego z V wieku. I ten główny ołtarz jest dedykowany świętemu Stefanowi, jako że kaplica świętego Sebastiana jest w innym miejscu tej bazyliki. Ponad tym ołtarzem widzimy piękny fresk wykonany w roku 1614 ukrzyżowanie. Pod krzyżem Jezusa stoi Maryja i Jan Apostoł, a po bokach ołtarza umieszczono popiersia świętego Piotra i świętego Pawła na pamiątkę tego, że tutaj też były przechowywane, było ciało jednego i drugiego apostoła. I przechodzimy lewą stroną kościoła, minąwszy wejście na teren zewnętrznej nawy, przechodzimy teraz do kaplicy świętego Sebastiana, która została wykonana na zlecenie kardynała Francesco Barberiniego i ukończona w roku 1672. I wtedy tutaj przeniesiono relikwie świętego Sebastiana z tej kaplicy, którą dzisiaj nazywamy kaplicą relikwii, przy której przed chwilą byliśmy. Widzimy tutaj piękną statuę świętego Sebastiana, wyrzeźbioną w roku 1672 i być może tą statuę, tą rzeźbę zaprojektował Lorenzo Bernini. Nie ma takiej dokładnej wiedzy na ten temat. I pod tym ołtarzem w katakumbach pochowano świętego Sebastiana. W 1672 roku, kiedy budowano tę kaplicę, to również przebudowano podłogę i założono kratę, przez którą pielgrzymi mogą zobaczyć kryptę świętego Sebastiana, w której po męczeńskiej śmierci pochowano jego ciało. Wychodząc z bazyliki, widzimy nad drzwiami, głównymi drzwiami z jednej i z drugiej strony, dwa współczesne freski. Jeden przedstawia stojącą postać świętego Jana Pawła II, a drugi fresk przedstawia matkę Teresę z Kalkuty. I wychodzimy z tej bazyliki, z tego tak ważnego miejsca, które zostało uświęcone i przez świętych apostołów Piotra i Pawła. I dzisiaj tutaj znajduje się grób świętego Sebastiana Męczennika. Niech ten święty oręduje za nami w tym roku jubileuszowym. Niech wyprasza nam wierność Jezusowi Chrystusowi, abyśmy żyjąc w bliskości z Chrystusem zawsze mieli radość i pokój w sercu. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kolejne nasze spotkanie w Rzymie w roku świętym zakończyliśmy wychodząc z tej pięknej i tak ważnej bazyliki.